Książki pod lupą.
Z Wojciechem Chmielewskim rozmawia Marek Ławrynowicz.
Rozmawiamy dzisiaj z Wojciechem Chmielewskim na temat jego nowego zbioru opowiadań Magiczne Światło Miasta.
Dzień dobry.
I może zaczniemy od tego opowiadania tytułowego. Ono jest ważne dlatego, że to jest opowiadanie poświęcone Markowi Nowakowskiemu. O tobie wiadomo, że jesteś jakby uczniem, czy kontynuatorem, czy człowiekiem bliskim Markowi Nowakowskiemu. Jak byś to określił?
No przede wszystkim on był mi bliskim człowiekiem, kiedy żył. To była taka dobra znajomość trwająca lat kilkanaście. No i można powiedzieć, że on w jakiś sposób pokazał mi, czym jest literatura, a czym nie jest. On zawsze jakoś zwracał uwagę na to, żeby być szczerym wobec samego siebie i wobec czytelnika i że tak naprawdę literatura to jest sprawa między człowiekiem a światem, bez oglądania się na jakieś mody, trendy, politykę, ideologię. A to opowiadanie, o którym wspomniałeś, to jest taka impresja, takie wspomnienie na koniec książki, bo chciałem utrwalić tamten czas. Od śmierci Marka minęło już 5 lat w tym roku. No, nie chciałbym, żeby te nasze jakieś wspólnie spędzony czas i to, co żeśmy razem przeżywali, umknęło, więc starałem się to w takiej właśnie formie krótkiej utrwalić.
Tu są różni bohaterowie w tych opowiadaniach. Od bohatera bajki spod szaletu, heroinisty, upadłego człowieka, mieszkającego z kobietą równie jak on upadłą. Co jest charakterystyczne, czytając, nie odrzucamy tego bohatera, przynajmniej ja nie odrzucam.
Ja też nie.
Chociaż on właściwie zasługuje na odrzucenie, bo stanowi jakby przypadek beznadziejny.
Stanowi chyba taki przypadek, jak mówisz, ale też jest mu chyba z tym dobrze, bo jest oczywiście naćpany, ale w jakiś sposób też tak euforycznie traktuje te wszystkie pejzaże warszawskie, które mu przed oczami przelatują i tych ludzi, których mija. To jest jakieś takie jedno wielkie uwielbienie i rozradowanie tym miastem, ale oczywiście no, pewnie zapłaci za to jakąś straszną cenę też, to trzeba mieć w tyle głowy. Ja mu bardzo współczuję. Ja w ogóle nie staram się potępiać czy oceniać tych bohaterów, no staram się ich opisać na tyle, na ile potrafię.
Jest tu też opowiadanie, które jest u ciebie pewnym nowum. To jest opowiadanie Korytarz, opowiadające o korytarzu zapewne w Muzeum Narodowym. Korytarzu, który przypuszczam, że znasz dobrze, bo tam pracujesz.
No, powiedzmy, że to jest korytarz, który może być w każdym muzeum, jakimś dużym muzeum, dużym gmachu muzealnym. Ten korytarz charakteryzuje się tym, że wiszą tam obrazy, które nie wiszą na głównych galeriach, tylko są schowane przed publicznością. Do nich dostęp mają tylko pracownicy, którzy pracują w pokojach, które są umieszczone wzdłuż tego korytarza. Naturalną rzeczy koleją, kiedy się obcuje codziennie z takimi obrazami, to w jakiś sposób uruchamia to wyobraźnię i fantazja ma tutaj duże pole do popisu.
To są takie trochę dzieła wygnane.
Na pewno, tak, takie wygnane. One są świetne, bo tam są znakomici malarze, natomiast to nie są obrazy, które by były wystawiane jako ich najlepsze dzieła, ale też każdy z nich ma jakąś swoją historię do opowiedzenia.
I to jest jeden świat i drugi świat to są ludzie na tym korytarzu.
No tak, bo to się wszystko łączy jakoś w sposób naturalny właśnie poprzez przestrzeń tego korytarza, na którym bez przerwy pali się światło dzień i noc, a ludzie tam po prostu przychodzą, pracują, a potem następuje czas nocny, światło dalej się pali, przechodzą tam tylko strażnicy, ale obrazy dalej żyją i dalej między nimi być może jest jakaś interakcja.
A jak ci się zdaje, ci ludzie, którzy tam chodzą po tym korytarzu, czy oni jeszcze widzą te obrazy?
Moim zdaniem już nie widzą. To jest dla nich taki świat jak gołe ściany. To raczej te obrazy ich widzą. Oni już nie zwracają na nie uwagi po latach pracy w tym miejscu. Chyba, że jakiś nowy tam się pojawi, to wtedy tak.
Zapewne stąd ta koncepcja, że bohaterowie tych obrazów, czy postacie z tych obrazów, opowiadają nam trochę o tych ludziach.
No właśnie, bo te obrazy tam cały czas wiszą. Ludzie przechodzą, ludzie nie widzą tych obrazów, bo mają swoje sprawy, są zajęci codzienną krzątaniną, a obrazy mają na to więcej czasu i bohaterowie tych obrazów mają, że tak powiem, głębszy oddech i mogą o tym opowiadać.
Częsty u ciebie motyw to jest wędrówka piesza. To znaczy bohater idący przez miasto, przez Warszawę konkretnie. Dlaczego? Jakie ma znaczenie ta wędrówka różnych bohaterów w tej książce.
Wędrówka po mieście. No skoro się mieszka w mieście, to siłą rzeczy, tak mi się zdaje, no ja mieszkam w Warszawie od urodzenia, to jakoś się po nim chodzi, więcej, mniej, spaceruję i zagląda się w różne zaułki. Ja zawsze byłem ciekawy różnych miejsc w tym mieście i starałem się je poznawać, bez względu na to, jaka to dzielnica, jakie to okolice, czy to bardziej zamożne, czy biedne, czy stare, czy zupełnie nowe. To być może się wzięło to, co mówisz, z jakiejś mojej ciekawości do poznawania miasta, bardzo różnego przecież. Taką może cechę przydałem też tym moim bohaterom. Wędrowania, przemieszczania się po ulicach właśnie różnych, tak, starych, nowych, brzydkich, ładnych. Właściwie tej jest duża dowolność.
Zastanawiam się, dokąd oni idą wszyscy.
No, być może oni zmierzają w poszukiwaniu samych siebie, tak mi się zdaje, bo w ogóle te opowiadania to są, taki miałem też zamiar, żeby one w jakiś sposób odpowiedziały na pytanie o współczesnego człowieka, o współczesnego mieszkańca dużego miasta. No, kim są ci ludzie tak naprawdę? Oni być może poszukują odpowiedzi na to pytanie.
A może w ogóle twój bohater to jest człowiek, który szuka samego siebie?
W dużym stopniu tak. Ja też pisząc tę książkę i inne, chcę sobie też odpowiedzieć na to pytanie, kim tak naprawdę jestem. Cały czas to są jakieś próby odpowiedzi na to pytanie.
To wszystko przeleciało mi przez głowę, bo właśnie mijaliśmy Plac Trzech Krzyży w brudnym samochodzie Pedra. Rodzaj majaku z przeszłości. Wracaliśmy właśnie z pogrzebu pani Barbary, nauczycielki języka polskiego. Wnętrze wozu było pokryte papierosowym popiołem, który kleił się do deski rozdzielczej i wewnętrznych stron drzwi. Kilka napoczętych paczek Marlboro leżało w schowku z wyrwaną pokrywą. Natychmiast po zajęciu miejsca za kierownicą Pedro zapalił. Najgorętszy dzień lata. Temperatura grubo ponad 30 stopni. Asfalt się topi. W samochodzie Pedra spodnie zaczynają ściśle opinać uda.
Ona nas uczyła kultury, mówi Pedro ze szlugiem w zębach.
Na przykład tego, że należy zawsze zdejmować kamizelkę razem z marynarką. Bo w kamizelkach siedzą tylko gangsterzy, czyli ludzie o niskiej kulturze. Albo mówię, że nie należy nosić ubrań ani niczego ze znakiem playboya, ponieważ to wyraz tandety, która u nas wtedy za komuny była uznawana za szczyt mody. Co, Pedro? Kiwa głową. Jedziemy belwederską. To wszystko wydarzyło się za czasów brudnej komuny w ubogim kraju nad Wisłą. Siedzieliśmy w ławkach, Pedro i ja w pierwszej, w rzędzie pod oknem. Weszła. Zaczęła się lekcja języka polskiego. Myślę, że około 70% tego, o czym nam opowiadała, było dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Zresztą mało co pamiętam. Minęło prawie 30 lat. Pedro wkłada kasetę do starego magnetofonu. Leci disco polo. Muzyka w sam raz na pogrzeb.
Było to kolejne wydanie książek pod lupą.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji Dickensa 15, mieszkania 91, 02, 382, Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!